Otwórzmy tę Ewangelię Łukasza, 11 rozdział i skupimy się na 29 wiersza, ale powiemy też więcej. Powiem więcej. Tak, tu mamy ten tekst z naszej Brytyjki. Pozwólcie, że go przeczytam. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić. Pokolenie to jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, opamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Żebyśmy ustalili jakby ramy tego, skąd to się tu wzięło, ja lubię mieć kontekst, lubię patrzeć na kontekst, jak wiecie, czasami za dużo o tym mówię, ale tylko tak wspominając. Wcześniej jeszcze, od 10 rozdziału, 25 wiersz, właśnie do tego 11 rozdziału, do 13, mamy tam aspekty uczniostwa poruszone przez Pana Jezusa. Tak? Jakby warunki, w których poruszają się uczniowie i warunki, które muszą spełnić nieraz. Co jest od nich oczekiwane. To idzie właśnie aż do tego 11 rozdziału, do 13 wiersza. Od 14 wiersza, i to jest coś, co jest właśnie przed nami, od 14 wiersza aż do 12:48. Można czytać ten cały fragment, zadając sobie pytanie, jak żyć w obliczu odrzucenia? Jak żyć w obliczu odrzucenia? Jeżeli czasami zadamy sobie właśnie taką kwestię, kiedy czytam, to jest jakby już nastawienie, tak? Ale czasami można, trzeba, dobrze jest coś takiego zobaczyć. Czyli jak żyć w obliczu odrzucenia? I tu Pan Jezus zwraca się do uczniów, ale zaczyna się od Niego. Zaczyna się od sytuacji, kiedy wypędza demona, w 14 wierszu, i to jest ciekawe, charakterystyczne, wyjątkowe, trzeba powiedzieć, ten demon był niemy. Powodował, że ten człowiek nie mówił. W innych fragmentach jest jeszcze powiedziane o głucho niemym, ale tu mamy tylko o niemym człowieku. Pierwsza refleksja, która mi się kojarzy w związku z tym, co powiedziałem, jeżeli chodzi o rodzicielstwo nasze, czy jeżeli chodzi o w ogóle naszą taką dyscyplinę w uczniostwie, to warto założyć, warto mieć świadomość, to co Pan Jezus tu jakby chce przez to powiedzieć, przez całą tą historię, że twój autorytet będzie kwestionowany. To niby to jest oczywiste, ale nie do każdego to dociera. Nam się wydaje, że nasze dzieci są aniołki, że zawsze będą nas słuchały i mówimy do nich aniołki. Możemy tak mówić, ale one aniołkami od mówienia nie będą. Nie są, nie będą. Więc twój autorytet będzie kwestionowany. Tak samo tutaj kwestionowano autorytet Pana Jezusa. A jeżeli zastanawiamy się nad tym duchem niemym, moje skojarzenie, i to później, kiedy widzimy dalej, chodzi o te nasze zmysły takie najbardziej charakterystyczne, czyli to, jak postrzegamy, jak widzimy coś, czyli przez wzrok, słuch, dotyk, ale tak samo jak co mówimy w naszym życiu, tak, to bardzo mocno jest to związane z tym, jak my postrzegamy i życie, i samego Boga, i przede wszystkim Pana Jezusa Chrystusa. Jak postrzegasz w swoim życiu Pana Jezusa Chrystusa? Jeżeli tu myślę o tym duchu niemym, to pytanie, które sobie zadaję, do czego ja zostałem stworzony? Do czego zostaliśmy stworzeni? Tak, widzę odpowiedzi dobre, tam gdzieś cicho, ale są. Do tego, żeby oddawać Bogu chwałę. Jeżeli był upadek człowieka, był ściśle związany z tym, nawet jeżeli czytamy rodowód Kaina, ściśle było to związane z tym, że tam nikt Boga nie wzywał, nikt na Boga się nie powoływał, nikt Boga nie szukał. I dopiero kiedy rodzi się Henoch, zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Nam dane zostało imię, które jest ponad wszelkie imiona. Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc jest... Powinno być rzeczą najbardziej charakterystyczną, że my o tym imieniu nie umiemy nie mówić. Nie umiemy nie mówić. Ja nie mówię o paplaniu, nie mówię o jakimś wymądrzaniu się. Mówię o tym, że to imię dla nas jest najcenniejsze. Też nie jest w takim sensie najcenniejsze, że nigdy go nie wymawiamy, tak jak Żydzi nie wymawiają imienia Jahwe. Jak najbardziej wymawiamy. Więc zostaliśmy stworzeni do tego, żeby oddawać Bogu chwałę. Jeżeli dalej przyjrzymy się pod tym kątem, idąc do na przykład 12 rozdział, 11, 8, 9 wiersz, zobaczymy, że tam będzie właśnie kwestia wyznawania imienia Pana Jezusa, przyznawania się do Niego. I my to nie robimy tylko wtedy, kiedy stajemy przed sądem i kiedy trzeba się przyznać, wyznać, że jestem chrześcijaninem albo nie. Robimy to tak samo w naszym zaciszu domowym. Nawet kiedy jesteś sam na sam ze swoimi myślami, powiedzmy. Kiedy jesteś ze swoją rodziną. Czy przyznajesz się do Jezusa Chrystusa? Czy wyznajesz Jego w tych właśnie takich trudnych momentach? To tak w wielkim tylko skrócie. Nie chcę tego wszystkiego tutaj rozważyć, bo przechodzimy do naszego głównego tematu. Ale jeżeli jeszcze tylko 20 wiersz, Pan Jezus odnosi się do tego ich argumentu, że być może oni mówią, a to pewnie ma jakąś zwierzchnią władzę demoniczną, tak? I dlatego on ma taką władzę nad demonami, dlatego to robi. Nie umieli tego rozpoznać. I Pan Jezus odnosi się, mówi, a wasi synowie co robią? Nawet jeżeli robią jakieś egzorcyzmy, mogą być dziwne, wszystko jedno. Umieją przynajmniej rozpoznać, że ten świat, w którym my się poruszamy, nie jest wyłącznie materialny. Ten świat jest też duchowy. Oni umieli rozróżnić, co jest złe, a co jest dobre. Więc tu widzimy, i to jeszcze za chwilę zobaczymy, demony nie są obojętne. Demony nie są obojętne. I to nie jest kwestia tylko taka, czy umiesz zobaczyć, czy na świecie jest zło, czy dobro. Czy umiesz to rozróżnić, dostrzec. Ale pytanie będzie szło dalej, kto umie nad tym zapanować? I jakie są warunki tego, żeby ktoś panował nad tym, co jest złe? I to nie tylko gdzieś tam w świecie, bo to tak samo dotyczy nas, dotyczy naszego życia. Jeżeli mówimy dalej, idźmy dalej, czyli to był 20 wiersz, przepraszam, to jeszcze tu jesteśmy. Jeżeli mówimy jeszcze o tym wypędzaniu demonów, to co to ma znaczyć? Co jest zaprowadzane? Tam Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, jeżeli ja palcem wypędzam demony, to co się stało? Przyszło do was Królestwo Boże. Zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. To się dzieje. I to jest bardzo ważne w stosunku do tego, co oni tam później mówią, o co go oni oskarżają. I później jeszcze dalej, kiedy właśnie proszą o ten znak z nieba, widzą, co się dzieje. Tak, to było jednym z tych znaków prorockich, że niemi mieli przemówić. Niemi mieli przemówić. To był jeden ze znaków prorockich. Oni tego, nie, to za mało. To im nie wystarcza. Ale wróćmy do tego. Wypędzanie demonów zaprowadza Boży porządek. I to, tego oczekiwano od Mesjasza, że Mesjasz wprowadzi Boży porządek, rozprawi się ze złem, które jest dookoła. Uwaga dla nas, dla rodziców. Ważna, myślę, że bardzo ważna, że nie każdy porządek oznacza Boże panowanie. To, co później zobaczymy, zobaczymy faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy są obrażeni, tak? Czują się obrażeni przez Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, że jesteście obłudnikami. Udajecie tylko. Wprowadzacie niby Boży porządek, tak naprawdę wprowadzacie chaos. Chaos. Tak? I to jest coś, jedna z zasadniczych kwestii, które w zrozumieniu naszym ewangelicznym. Czym jest łaska? Czym jest łaska? No, łaska nie jest nagrodą. I to zaraz sobie powiemy, jeszcze później wytłumaczymy. Łaska nie jest nagrodą. Łaskę otrzymują i dobrzy, i źli. W żaden sposób nie jesteś tego w stanie wypracować. To Bóg po prostu suwerennie daje tak, jak chce komuś. Komu chce. Lituje się nad kim się lituje. Okazuje łaskę temu, komu chce okazać łaskę. I tak samo też nie chodzi, chodzi o porządek Boży panowanie, ale też jeżeli mówimy o takim rodzicielstwie, nie każdy porządek, bo czasami można wprowadzić tak zwany, przepraszam za kolokwializm, zamordyzm, tak? I w imieniu Pana Boga tak można po prostu dzieci przydusić, że to po prostu to nie jest w ogóle Boży porządek. Tak? Nie o coś takiego chodzi. I tak samo nie chodzi właśnie, idąc dalej w związku z tym, nie chodzi tylko o karanie. Nie, ale właśnie o co? O otwieranie dzieci na wdzięczność Panu Bogu. Otwieranie dzieci na porządek, który Bóg zaprowadza i wdzięczność Jemu. Dostrzeganie Go. Więc te proste takie modlitwy przy stole. Tak? Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, dziękujemy Jemu za jedzenie. I czasami uczulam nawet moje dzieci. Nie wystarczy tylko iść w takim kierunku, że mówić dziękujemy za jedzenie, dziękujemy za piękny dzień, że byliśmy na basenie. Okej, to jest fajne, dobrze, jest okej. Ale zauważ, proszę zauważ, że modlitwa nawet pańska zaczyna się święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Zaczyna się od Boga, więc mamy to, co mamy, Bóg jest dobry. Mamy to, co bo Bóg jest dobry. Bo Bóg jest dobry. W 23 wierszu jeszcze, tylko tu już nie wrzucałem tego, ale myślę, że to też jest takie istotne, bo to jest takie jedno z podsumowań kolejnej takiej części tej wypowiedzi. Mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Wcześniej, całkiem niedawno, w 9 rozdziale, Pan Jezus powiedział, kto nie jest przeciwko, to jest okej. Okay. Jeżeli nie jest przeciwko, to jest okej. Okay. Ale tu mówi już, jeżeli nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko. Nie ma obojętności. Jeżeli chodzi o ten świat duchowy, w którym znajdują się nasze dzieci, nie ma obojętności. Jest czas, owszem, kiedy tolerujemy, wiemy, że po prostu z tymi dziećmi jest tak jak z dziećmi. Tak, okej. Okay. Ale przychodzi czas, kiedy trzeba się opowiedzieć. I tutaj Pan Jezus, mówiąc o tym, jak zachować się, jak żyć w przy odrzuceniu, przy kwestionowaniu naszego autorytetu, opowiadać się. Opowiadać i prowadzić nasze dzieci też do tego, ponieważ one też będą przeżywały swoje kryzysy i też ktoś im prędzej czy później powie, że głupi jesteś. Głupi jesteś, jak wierzysz w Boga. Ważne jest, żeby umieć się opowiedzieć. Nie. Jest Jezus Chrystus. On jest moim punktem odniesienia. On jest tym wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze. Więc to jest 23 rozdział i to warto zwrócić uwagę na siebie też, myślę, do siebie bardzo mocno przyjąć to słowo, bo czasami wydaje nam się, że możemy być tacy, jakby powiedzieć, na dwie strony. Na dwie strony jakby to może tak istnieć sobie w naszym życiu. Jesteśmy po prostu porządnymi ludźmi, i tak staramy się być dobrymi chrześcijanami. No nie, musimy być naprawdę radykalnie opowiedzieć się za Panem Jezusem Chrystusem, bo jeżeli nie, to Pan Jezus mówi, jesteś przeciwko mnie. Jeżeli nie gromadzisz ze mną, to rozpraszasz. I zwróćmy uwagę też, że to, myślę, taki dobry obraz dzieci, jakie są dzieci. No dzieci to są przede wszystkim jakie?
Wesołe.
Jakie?
Wesołe.
No tak, chcielibyśmy, tak? Bywają, oczywiście, że one sobie bywają, ale generalnie to są niszczyciele, to są szkodniki, to są bałaganiarze. Nie jest tak. Mówię to pół żartem, pół serio, oczywiście. Pół żartem, pół serio, ale tak jest. Przecież dzieci nie mają żadnego rozróżnienia, co jest wartościowe, a co nie. Dasz im, dlatego mają klocki, a nie prawdziwe narzędzia. Prawda? I nawet te klocki muszą umieć posprzątać, ale one tego nie robią. Tak? One to rozrzucają. My staramy się, chodź, pomogę ci. Bierzemy jego rączkę i wkładamy to, układamy i tak dalej. Uczymy porządku. Tak? Gromadzimy, a nie rozpraszamy. Czyli budujemy, a nie rozwalamy. Porządkujemy, a nie robimy bajzel dookoła siebie. Tak? Uczymy tego nasze dzieci i to również mieści się tutaj w tym, powiedzmy bardzo drugorzędnie, ale to mi daje taki obraz plastyczny tego, co tutaj się dzieje też w związku z tym, tą duchową kwestią. I teraz dalej. Kwestia demonów się nie skończyła. 24 wiersz teraz mamy. Ciąg dalszy jest jakby o demonach. I mówi tak, że demony owszem opuszczają człowieka, ale nie odpuszczają. Potrafią opuścić, ale niekoniecznie muszą odpuścić. Nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o demony, że jakaś neutralność. To jest taki demon, ale on nie jest taki zły. On tylko co? On tylko siedzi w komórce przez cały czas. Nie, żartuję teraz. On tylko robi jakieś takie rzeczy, które są w miarę akceptowane. Może być też cały dzień pracuje. Nie wiem. jeżeli to jest potrzebne, są różne, nie chcę tutaj za bardzo kategoryzować, ale demony nie odpuszczają tak łatwo. I tu widzimy tę sytuację, że ten demon wychodzi, dom jest oczyszczony, ale on szuka, gdzie mógłby się zatrzymać. I demony mają upodobanie w tym, żeby niszczyć właśnie człowieka. To widać w każdej dziedzinie, od głupich tatuaży, za przeproszeniem, przez to, jak co człowiek robi ze swoim ciałem, jak po prostu no, niszczy swoje ciało w każdy możliwy sposób. Szukając przyjemności i czegoś, co jest piękne, bardzo często po prostu się niszczy. Po prostu się niszczy. Duże uproszczenie, ja wiem, duże uproszczenie. Ale pamiętajmy o tym, że za demonami kryją się idee. Dlatego Biblia bardzo często mówi o nauce demonów. Nauka demonów. Tak? Czyli to nie jest tylko tak, też pamiętam, w klasie mieliśmy taką rozmowę, ale nie, to jest człowiek, to nie jest idea tylko. Mówimy o ludziach, a nie o ideach. No tak, ale za każdym człowiekiem stoi jakaś idea. Tak mówi się o mediach, że są, mają być bezstronne. Fajnie, bardzo fajny pomysł, ale nie ma bezstronnych mediów. Nie ma bezstronnych mediów. Za każdym człowiekiem kryje się jakaś idea, coś, co on z sobą niesie. I tak to chcę powiedzieć, że te demony, nauka demonów, bardzo często to nie musi być od razu bądź mordercą, bądź złodziejem. Po prostu ignoruj Boga, ignoruj Jego słowo. Boże też nie powie tego w taki sposób, ale będzie cię w taki sposób prowadził, żebyś przypadkiem nie zagłębiał się zbytnio w to. Żebyś przypadkiem zbytnio nie brał do głowy tego, że pastor mówi, że trzeba się modlić, że trzeba uwielbiać Boga, że trzeba mu podziękować i tak dalej. Nie, bez przesady. Bez przesady. I to już będzie diabelskie działanie. Po prostu. I chcemy, żeby było lepiej, ale nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na słowo. A zwróćcie uwagę, że Pismo mówi o tym, że my jesteśmy wielbicielami słowa. Nie tylko dziękujemy za słowo, my jesteśmy wielbicielami. Oni wielbili bo słowo Pańskie. I jeżeli miał młodzieniec zachować w czystości życie swoje, to dzięki czemu? Dzięki słowu, które w nim mieszkało, które w nim mieszkało, które on pielęgnował. Więc potrzebujemy nie tylko jakiegoś pouczenia. Potrzebujemy nowego mieszkańca, tak jak tu jest powiedziane. Ten dom musi być zamieszkany przez kogoś mocniejszego, lepszego, szlachetniejszego, czystszego. I nie ma innego imienia, które wartałoby tego niż imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc nasze najlepsze osiągi, bo zwróćmy uwagę, przestając na faryzeuszy, oni wydają się być tacy wymieceni, tacy uporządkowani. Tak? Oni się pozbyli jakichś nałogów być może na zewnątrz, ale mówię, w środku są pełni łupiestwa. W środku są pełni łupiestwa. I dalej jest nagle istotny zawód. Odzywa się jakaś kobieta. 11, 27, 28. Mówi, błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które ssałeś. Co to oznacza? To nie tylko to, że matkę miałeś wspaniałą. Ty jesteś wspaniały w ogóle, taki sposób wyrażania. Jesteś jaki, ty jesteś cudowny, jesteś niesamowity. Ale tu musimy uważać i sam Pan Jezus zwraca na to uwagę. Mówi, Jemu nie zależy na jakimś naiwnym egzaltowaniu się Nim. Tak? Nie zależy Mu na tym, żeby w naiwny sposób się Nim ekscytować. Ściśle związane to jest, zwróćmy uwagę, jeszcze raz to, co przez cały czas powtarzam, 28 wiersz, błogosławieni są raczej ci, którzy co robią? Słuchają słowa i strzegą go. Wracam do dzieci. Jeżeli dasz im nawet coś cennego, potrafią się bić o to w pewnym momencie, a za chwilę to leży po prostu byle gdzie, tak, na podłodze. Nie dbają o to, nie troszczą się o to. Na ile cenne jest dla mnie słowo? Na ile cenne jest dla mnie słowo? Czy dzieci moje, nasze, widzą, na ile cenne jest w moim życiu słowo? Żywe słowo. Nie tylko moja rada, moja mądrość, Boże Słowo. Jeżeli cokolwiek zmienia mnie, jeżeli cokolwiek ma wpływ na moją rodzinę, to jest Boże Słowo. I tu mam takie podsumowanie małe tego. Oj, to ja jeszcze tu jestem, przepraszam. To już mówiłem i teraz tu jesteśmy. Nie. Ja już się sam troszeczkę pogubię, przepraszam. Tu, 27 do 28. To jest to małe podsumowanie. Dobrze. Że być pod wpływem ducha, to być pod wpływem słowa. Być pod wpływem ducha nie oznacza, nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak? Że jestem uniesiony. To jest nieprawda. Tak może być, ale to nie jest główny wykładnik tego, co to znaczy być pod wpływem ducha. Być pod wpływem ducha, to być pod wpływem słowa. Słowo Boże, prawda Bożego Słowa, prawda Bożej łaski, Bożej miłości, przebaczenia, to napędza mnie, to kieruje moje myślenie, moje serce. Słowo nie jest zabawką, jest skarbem, który pielęgnujemy. Skarbem, który pielęgnujemy i który przedstawiamy naszym dzieciom przy każdej możliwej okazji. Tak jak to mówi nawet Księga Mojżeszowa, mówi o tym, że wpajaj to w swoje dziecko wszędzie, w drodze, wstaje, kładzie się. W każdym momencie wpajaj w swoje dziecko słowo. Teraz przechodzimy do tego znaku Jonasza. Więc przez cały czas pojawia się to postrzeganie Pana Jezusa, nasz wzrok, nasz słuch, to, co my wypowiadamy, to, co wpuszczamy, jak zachować się, jak przetrwać w momencie odrzucenia, w czasie odrzucenia. Znak Jonasza. Ważna prawda, która od razu z tego wynika, z tego fragmentu, który przeczytaliśmy na samym początku, brzmi w taki sposób, że samo opamiętanie, sama skrucha, pokuta, jakkolwiek to jest nazywane w języku polskim, nie zapracowuje albo nie wypracowuje nam zbawienia. To, że okazałeś skruchę, nie oznacza, że teraz należy ci się zbawienie. Tak? Musimy o tym pamiętać. Sytuacja wyglądała tam w taki sposób. Jonasz jest posłany, oczywiście tam perypetie są niesamowite. Jak małe dziecko, też warto to zbadać. To jest cała ciekawa, fantastyczna historia. Ale jest ten moment, kiedy on zwiastuje im i tak, i czytamy w trzecim rozdziale Księgi Jonasza, 5-6 wiersz, uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, albo w Boga, albo Bogu, jedna i drugie jest właściwe, ogłosili post, oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Nawet sam król Niniwy, tak, wstał ze swojego tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblógł się wór i usiadł w popiele. To jest bardzo dobry obraz takiej skruchy, takiej pokuty czy upamiętania. Warto sobie jakby uświadomić taką sytuację. Czy umiemy sobie wyobrazić, że u nas ktoś w rządzie wreszcie mówi, staje za mównicą, mówi, panowie, przestańmy kraść, przestańmy okradać Polaków, nasz kraj, przestańmy być dwulicowi i tak dalej. My, nie wy, oni, wy to są świetni w tym. My, przestańmy. Gdyby coś takiego się stało, piękne by to było, prawda? Takie coś się wydarzyło w Niniwie. Czyli sam król nawet stworzył prawo, wdrożył prawo, które wprowadzało porządek, Boży porządek. To jest dosyć niesamowite. To jest takie niespotykane. Aczkolwiek są też takie kraje, ciekawostka, Singapur. W Singapurze na przykład są bardzo ostre kary za posiadanie narkotyków, jest kara śmierci. I to ciągle jest wykonywane. Ciągle jest wykonywane. Kara śmierci. I ludzie to popierają. Za śmiecenie, za niespuszczenie wody w toalecie, za rzucie gumy. Za rzucie gumy jest kara. Ale czy to zmienia serce człowieka? Ludzie mówią, czujemy się tam dobrze, jest tam okej. A czy to zmienia serce człowieka? Podobną refleksję miałem, kiedy znowu byliśmy w Niemczech. Bardzo lubię ten kraj, bardzo lubię tamten porządek, taką estetykę. Bardzo lubię, po prostu. To może się ktoś nie zgodzić ze mną, ja lubię. Ale pytanie, które sobie zadawałem, no i co? Mają wymarzone warunki. Przez większość ludzi na świecie marzyłaby o czymś takim, żeby mieć takie warunki. Modlą się o to, żeby mieć spokojne życie. Ale czy to ich prowadzi do Boga? Czy to zmienia serce ich i prowadzi do Boga? To samo też to można powiedzieć o naszym kraju. To jest w cudzysłowie oczywiście chrześcijański kraj. Tak? Czy to oznacza, że ludzie garną się do Boga? Jejku, kiedy następne spotkanie modlitewne? Kiedy będziemy czytali Biblię? Kiedy będziemy zrobili społeczność w domu? Będziemy śpiewali, będziemy uwielbiali Boga? Tak się dzieje u nas tutaj? Może, bo mamy, może jakieś prześladowania mamy i nie możemy tego robić. Nie ma czegoś takiego. Żyjemy bezbożnie. Żyjemy wygodnie. I mówimy tylko, Boże, błogosław, błogosław to jedzenie, tą podróż, to śmo i owo, żeby tylko mi było wygodnie i dobrze. A nie mamy w sercu głębokiego pragnienia oddawania Bogu czci, Bogu chwały przez te rzeczy, do których Bóg nas powołuje, które nam daje. Więc ten król zmienił swoje szaty, tak? Zszedł z tronu i jeszcze zmienił ton swoich wypowiedzi. Niesamowite. Warto coś takiego pomyśleć, jeżeli mówimy o opamiętaniu w moim życiu, w naszym życiu. Warto pomyśleć o tym tak samo w stosunku do dziecka. Nawet do dzieci mówimy, zmień ton czasami, prawda? Albo uspokój się, bo wszedłeś ze swoim głosem i ze swoimi roszczeniami po prostu na tron królewski. Nie, zejdź trochę, zaczekajmy, ochłoń, tak? Porozmawiamy o tym, co się, jaka jest prawdziwa sprawa. Więc to wszystko, cała historia, którą tu czytamy, mówi, nie można być obojętnym w stosunku do Jezusa. Nie można, nie da się żyć obojętnie i traktować Jezusa tak, fajnie, że jesteś, wpadnij w następną niedzielę, albo jak będę miał jakiś problem, kryzys. Nie można w taki sposób traktować Jezusa. I tutaj ci ludzie, zobaczcie, Jezus mówi ciągle, to jest więcej niż Salomon, więcej niż Jonasz, tak? Mówi więcej, bo ja jestem, bo ja tutaj jestem, słuchacie mnie. Czy przyznajecie, że jestem Chrystusem, Mesjaszem, czy przyznajecie, słyszycie mądrość, którą wypowiadam, widzicie znaki, które czynię, a jednak nie oddajecie Bogu chwały, bo nie wierzycie w Syna Bożego. Nie ufacie Mu swoim życiem. Oni generalnie wierzyli w Boga, ale nie uznawali Jezusa jako Mesjasza. Jeszcze raz tą prawdę przypomnę. Nawet skruszeni ludzie nie mogą twierdzić, że Bóg ma ich zaakceptować, bo po prostu się, bo oni skruszyli się. Nie. Ale pokuta jest potrzebna, jest konieczna. Opamiętanie jest konieczne do uzyskania przebaczenia, ale nie wypracowuje go. To jest podobnie jak z synem marnotrawnym. Przychodzi skruszony, mówi, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie i nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I teraz jest ten moment, że ojciec może okazać mu łaskę. Nie musi, może. Ale my mamy też zapewnienie, takie niezwykłe zapewnienie, że kto wzywa imienia Pańskiego, nie będzie zawstydzony. Oczywiście to wzywanie nie jest żadne magiczne, to nie jest żadna formułka, tylko to jest prawdziwe wzywanie serca. Czy ty wzywasz Pana Jezusa? Czy powołujesz się na Jego imię? Czy chcesz, żeby On rzeczywiście, żeby twoja skrucha spotkała się z przebaczeniem, więc wzywaj Jego imienia. Ten pogański król to zrobił. To nie może być powierzchowne. I ostatni tutaj fragment tylko, żeby to zakończyć. Marcin Luther mówi w taki sposób, mówi, kiedy nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus powiedział, pokutujcie, czy opamiętajcie się, czy skruszcie się, chciał, aby całe życie wierzących było taką pokutą. Całe życie. Więc tu jeszcze raz wracam do tego demona, który wchodzi i gdzieś tam wychodzi. Dzieci, obraz z dziećmi. Ile razy jest tak, że wytłumaczymy coś dzieciom? Raz. Za chwilę drugi raz. Za chwilę trzeci raz. Znacie to? Ile razy trzeba dziecku wytłumaczyć, żeby zrozumiało? Ile razy trzeba przebaczyć, żeby zrozumiało? Panie, nie ma końca temu czasami. Nie ma końca. Niemniej jednak musimy prowadzić ich do tego, że to nie jest normalne. No dobra, on już taki jest. Czy ona taka jest? Zostawmy to. Nie. To mnie obraża to, co powiedzieć. Mieliśmy bardzo fajne też rozmowy. Irek Dawidowicz, jedna z dziadków, którzy tam byli, psycholog, i zadawałem mu pytanie, jak można gniewać się na dziecko? Czy można się gniewać na dziecko? Ktoś powie, o, tutaj na dziecko, no coś ty, gniewać się na dziecko. A mówi, tak, jak najbardziej. Powinniśmy powiedzieć, co mnie dotyka. Nie mówimy o dziecku, tylko mówimy o mnie, co się ze mną dzieje i że to, co zrobiło, jest bolesne, jest krzywdzące. To mnie oburza. I to powinienem powiedzieć, po to, żeby dać dziecku możliwość refleksji. Tak nie powinno być, więc to jest złe. Tak? My wszyscy potrzebujemy takiej refleksji nieustannie w naszym życiu. Dobrze. I żeby tylko zakończyć, 37 wiersz, znaczy 33 jeszcze, tam jest też mowa o tym, po co jest oko, jak widzisz Pana Jezusa, jak Go dostrzegasz, czy widzisz, kim On jest. Bo jeżeli nie widzisz tego, kim On jest, to twoje oko jest chore i wtedy całe twoje ciało jest ciemne, jest w ciemności. Myślę, że to jakby inaczej, inny sposób powiedział, jest zademonione po prostu. Żyjesz w mrokach, no to gdzie żyjesz, tak? Później jest jakaś kolacja, czy jakiś posiłek u faryzeusza i Pan Jezus prowokuje, nawet zawstydza ich, kiedy nie myje rąk. Tak? Chciałbym to aż rozwinąć, ale nie chcę przedłużać już tego, bo to byłoby bardzo ciekawe. Podsumowane to jest właśnie obłudą, żeby strzec i siebie samych, i nasze dzieci przed faryzejstwem, tak zwanym. Czyli dobra, już, nie wiem, powiedział swoje świadectwo, nawet gra w zespole, ochrzcił się i już jest okej. Forever and ever, na zawsze. Już jest dobrze z nim. Tak? Niekoniecznie. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, tak samo mówi do nas, mówimy do naszych dzieci. Uważaj na to, żeby nie grać świętego w swoim życiu. Bo błogosławieni są jacy na początku, co Pan Jezus powiedział. Szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy w duchu, którzy umieją dostrzec swoje ubóstwo. Nie ci, którzy wiedzą lepiej, ale ci, którzy widzą swoje ubóstwo. To jest jedna z momentów, kiedy potrafię uderzyć się w pierś, tak? Bo widzę, że nie dorastam do Bożych standardów, do Bożych wymiarów. Kończąc już definitywnie, to już dużo rzeczy sobie wypisałem, dlatego już nie będziemy przerabiali. Okej, okay, to już będzie. Zostawmy to. To nie są rzeczy, to właśnie, które przygotowałem. Na koniec taka historia do opowiedzenia. A tylko przypomnę, przepraszam, bo tak wspomniałem na samym początku, ale tylko przeczytam ten fragment, bo jeżeli mówimy o tym niemym duchu, tak, to 12:8, zwróćcie uwagę na to, powiadam wam. Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś się zaprze mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. I później dalej mówi o tym, w jaki sposób oni przemawiają. No przemawiają dlatego, że Duch Święty przez nich przemawia. I no to też jest taka moja jakby potrzeba powiedzenia, Panie, ja nie potrafię, nie umiem, ale Duch Święty, którego mi dajesz, Słowo Twoje, które mi dajesz, jest w stanie czynić we mnie niezwykłe rzeczy i przeze mnie niezwykłe rzeczy. Ufam Bogu. Ufam Tobie, Panie. Ufam Tobie. Historia pewnej oddanej członkini partii komunistycznej. Jeżeli będę miał czas w tym tygodniu, mam nadzieję, przetłumaczę całą historię i opowiem o niej. Bardzo ciekawa historia. Napisała książkę. Ona pochodzi z północnej Korei, Sun Ok Lee, to nie jest OK, tylko Sun Ok Lee, takie chyba to czyta to nazwisko. Chodzi o lata 1986-92, czyli 6 lat spędza w więzieniu jako komunistka, bo odmówiła czegoś swoim przełożonemu, więc on zgotował jej piekło. Nagle ni stąd, ni zowąd zabierają ją z domu, nie jest w stanie pożegnać się ani z mężem, ani z synem. Trafia do więzienia, z którego już właściwie nie wychodzi. Tylko dlatego, że czegoś tam odmówiła swojemu przełożonemu. Więc jeżeli się czasami zastanawiamy, jak to jest możliwe, że ten kraj tak długo trwa w takim ogłupieniu, można powiedzieć, to jest jeden z powodów. Dlatego, że mają ludzkie cechy, ludzkie charaktery, wredne charaktery. I jeden z momentów, kiedy ona opisuje, to mówiła, ona wtedy opisywała to jako jeszcze komunistka. Mówi, jeżeli, ja nie wierzyłam nigdy w jakiś świat duchowy, ale jeżeli istniały jakieś demony, to ten oprawca, który się znęcał nade mną, to miał demoniczny właśnie wyraz twarzy i demoniczne zachowanie całe w stosunku do niej. I ona mówi w taki sposób. W ciągu tych lat, które spędziłam w więzieniu, widziałam, jak umiera wielu chrześcijan. A jednak nigdy nie wyparli się Boga, który jest w niebie. Wystarczyło, żeby powiedzieli, iż nie wierzą w religię, a zostaliby zwolnieni. Nie rozumiałam, dlaczego nie boją się śmierci. Ich niespotykana wiara wzbudziła w moim sercu wielkie pytanie. Co takiego oni widzieli, czego ja nie znam? Piękne podsumowanie tego, myślę, fragmentu, który tu mam przed sobą. Wybaczcie, jeżeli to takie było rozproszone, ale chciałbym, żeby Słowo Boże, modlitwa, takie zaufanie Bogu było większe w moim życiu, w Twoim życiu, w naszym życiu. Modlitwa, Słowo Boże, zaufanie Jemu i wyznawanie Jego właśnie imienia w każdych okolicznościach. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę w modlitwie.